Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Moim gościem jest Daniel Kasprowicz, dietetyk, który ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny, wyjechał na Madagaskar, gdzie prowadzi klinikę i zajmuje się żywieniem dzieci, a także pisarz, autor książek o życiu na tej afrykańskiej wyspie. Witam cię w studiu, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Daniel, ty jesteś osobą szczupłą, ale tak nie było zawsze. Kiedyś miałeś jako nastolatek problemy z nadwagą.
Zgadza się, kiedy byłem nastolatkiem, to był dla mnie taki bardzo duży problem, zwłaszcza, że w którymś momencie doszło do takiego momentu, że no, można powiedzieć, że byłem wyśmiewany w jakimś tam szkolnym środowisku, tak, i dla takiego młodego człowieka jest to bardzo duży problem, też takie obciążenie psychiczne, też takie problemy, na przykład jeżeli chodzi o same zajęcia z wychowania fizycznego, kiedy trzeba było się nawet przebierać przy kolegach.
A jaka to była nadwaga, duża?
Ja ważyłem wtedy 82 kg. I na takiego 15-latka no to jest bardzo duża nadwaga, więc no sprawiało mi to duży problem. Tak? I...
Wstydziłeś się tej wagi?
Tak, wstydziłem się. Myślę, że wynikało to z tego, że też teraz też tak się dzieje, że jest taki kult telewizora, tak? Gdzie młodzież obserwuje aktorów, piosenkarki, gdzie jakby fascynują się tym światem z mediów i też chcieliby tak wyglądać. Jeżeli ktoś ma na przykład predyspozycję do tego, że no z natury jest szczupły, no jakby nie odgrywa to dla niego takiej roli. A jeżeli ktoś ma z tym problem, no to musi się z tym mierzyć.
A ty wiesz, dlaczego miałeś nadwagę? Co zrobiłeś nie tak, albo twoi rodzice?
Myślę generalnie, że to jest spowodowane dietą, która była u mnie w domu od zawsze. Ja pochodzę z mojej miejscowości, z Rybna, i te żywienie w takich mniejszych miejscowościach zawsze jest bardzo tradycyjne, bardzo tłusta polska kuchnia, stąd też myślę, że duży problem wynikał właśnie z tego. Też jakby z racji tego, że byłem grubszym nastolatkiem, też nigdy nie chciałem ćwiczyć, nigdy nie chciałem uprawiać żadnego sportu, bądź też ten sport sprawiał mi bardzo wiele trudności, więc to się tak samo w sobie napędzało. No i to była kolejna przyczyna, tak, że zamiast być dobrze zbudowanym, powiedzmy, byłem coraz grubszy.
A powiedz, a ty byłeś tym nastolatkiem, który siedzi przed telewizorem, przed komputerem, z chipsami, z jakimś napojem słodkim, gazowanym?
To nie był taki siedzący tryb życia, oczywiście, że człowiek siedział. To właśnie była ta kuchnia, która cały czas gdzieś była obecna w domu, że tutaj było trzeba zjeść tak kanapkę z białym chlebem i kiełbasą, to przysłowiowo polsko tłustą kiełbasą, gdzie do każdego posiłku było gdzieś jakieś tam panierowane danie. I to się wszystko tak kumulowało, gdzieś tam były słodycze, oczywiście ta aktywność fizyczna była mniejsza. Sam też zawsze byłem bardziej raczej takim społecznie aktywnym dzieckiem. Gdzieś się chodziło na harcerstwo, na jakieś koła zainteresowań w szkole. Miałem swój okres, że grałem w orkiestrze na trąbce, no ale mimo wszystko jakby to brakowało, tak? Brakowało tej aktywności fizycznej.
Mówiłeś, że zdawałeś sobie sprawę z tego, że no nie jesteś atrakcyjny dla rówieśników, tak? Dla dziewczyn na przykład, jako ten 15-16-latek. Co się stało, że postanowiłeś nagle to zmienić?
Pamiętam taką sytuację z liceum, kiedy zmieniłem w ogóle miejscowość, dlatego że do gimnazjum chodziłem na wiosce, do szkoły w Rybnie. Następnie pojechałem do Działdowa, do liceum i wtedy to był taki pierwszy moment starcia się z nowym grupą znajomych, z nowym też środowiskiem. I pamiętam też zajęcia WF-u. Ten WF jest taki znamienny.
Kluczowy tutaj, tak.
Kiedy mieliśmy wybierane osoby do gry w piłkę siatkową i zawsze byłem jednym z tych ostatnich wybieranych. I też to nie było na takiej zasadzie, że ktoś nie wiedział nawet jak gram, tylko jak wyglądam. I to wtedy pamiętam, że mi to utkwiło gdzieś w pamięci. Wtedy też był taki szał, możemy tak nazwać, na różnego rodzaju filmy. Był bardzo modny High School Musical, więc wszyscy się wtedy tak jarali tym filmem. Każdy chciał właśnie upodobnić się do bohaterów tego filmu. Wiem, że teraz to się inaczej patrzy oczywiście na te filmy, przymrużeniem oka. Ale wtedy właśnie
no inaczej myśli nastolatek, prawda? Niż teraz myślisz, jak jesteś osobą dorosłą już. A powiedz, bo to jest program o wychowaniu młodzieży, taki skierowany do rodziców. Co byś mógł poradzić rodzicom nastolatków, którzy mają problem z nadwagą? Jak rozmawiać z nimi, żeby nie ranić, ale jednak zwrócić uwagę, że troszkę trzeba zadbać o swój wygląd, o to, żeby ta waga spadła?
tak jak już wspomniałaś, przede wszystkim rozmawiać i chyba też nie bać się, żeby otwarcie o czymś rozmawiać. Tak? Jest bardzo w naszej kulturze nadal gdzieś tam tych tematów tabu, o którym się nie chce mówić, o których może też człowiek się krępuje, może też rodzic myśli, że nie wypada. A z mojej perspektywy, gdyby wtedy rodzice ze mną porozmawiali, jakie mam potrzeby, z jakimi rzeczami się zmagam, co mi sprawia tak na dobrą sprawę trudności w szkole, to wtedy mógłbym im powiedzieć, że tak, nie czuję się dobrze, bo jestem na przykład otyły i jestem gdzieś tam wyśmiewany. I wtedy moglibyśmy na przykład podjąć jakieś rozmowy na temat, a może zmienimy coś z jedzeniem. I chyba bardzo dużo rodziców niepotrzebnie przejmuje się tym, że dziecko będzie na przykład czuło się urażone pod tym kątem, że jest otyłe. I tak to dziecko ma dokładane ze swojego środowiska, a ze strony rodziców chciałby dostać oparcia. Nie tyle akceptacji do tego, jak się wygląda, ale też właśnie pomocy, że a może całą rodziną przejdziemy na taką dietę, a może z całą rodziną coś zmienimy, tak żeby było lepiej.
No właśnie, ty dostałeś takie wsparcie od rodziców? Jak to było z tym twoim odchudzaniem? Trudno było? Co robiłeś?
Wsparcie w sumie dostałem od mojej siostry, do której między pierwszą a drugą liceum wyjechałem na wakacje. Pomagałem zajmować się jej pierwszym synem. Moja siostra była właśnie zawsze taka bardzo aktywna, też miała swoje...
Nie miała nadwagi?
Nie miała nadwagi, miała też swój taki bzika na punkcie zdrowego odżywiania się, zdrowej kuchni. Wtedy też właśnie w wakacje pokazała mi, jak to wygląda. Od tamtego czasu też zacząłem uprawiać sport.
Chcesz powiedzieć, że ważny jest też taki mentor, ktoś taki, kto na początku drogi tego odchudzania się nastoletniego człowieka, pokaże mu, co można zrobić, będzie, zachęci go jakoś, tak?
Tak, dokładnie. To jest też taka iskra, która zapala cały ten zapłon, dlatego że jeżeli ktoś podejmuje na przykład próbę odchudzania się i jest taki nastolatek, który nagle zostanie wyśmiany, nie tyle, że jest na przykład gruby, ale też, że chce się odchudzać, to też już jest prowokacja do bycia wyśmiewanym, tak? Ale jeżeli znajdzie się ktoś, kto cię w tym wesprze na samym początku, to potem jest tylko łatwiej.
Te efekty po jakim czasie nastąpiły?
Po dwóch miesiącach, dlatego że to był koniec wakacji i z 82 kg, kiedy właśnie rozpoczynały się te wakacje, przeszedłem na dietę, jadłem mniej słodyczy przede wszystkim, jadłem więcej warzyw, więcej się ruszałem, jeździłem codziennie na rowerze, to były 20-30 km co drugi dzień, co trzeci dzień i w ciągu tych dwóch miesięcy udało mi się schudnąć 20 kg.
No i jak wróciłeś do szkoły, to co było?
To było wielkie wow.
To było wielkie wow i wielki szok.
Tak, wielki szok, wielkie wow. Ludzie się bardzo tym zainteresowali. Nauczyciele też jakby
zauważyli.
I wtedy było już tylko łatwiej. I wtedy też sobie zdałem sprawę, która jest dość taką brutalną prawdą, że mimo wszystko szczuplejszym osobom jest łatwiej w życiu. Tak? Że jeżeli ktoś jest atrakcyjny, jest im łatwiej w życiu. I jakby nie chcę tutaj...
Podlegamy ocenie pod względem wyglądu.
Tak. Jakby nie oceniając, czy ktoś jest szczupły, czy ktoś jest gruby, bo byłem zarówno... byłem w tych dwóch jakby etapach swojego życia, ale z tej perspektywy z dnia dzisiejszego wiem, że takiemu nastolatkowi, który zadba o siebie, który jest szczuplejszy, który dobrze się odżywia i który na przykład ma chęć do tego, żeby sam ćwiczyć, jest po prostu w życiu łatwiej.
To już był taki wtedy moment, że postanowiłeś zostać dietetykiem?
Tak, to był taki kluczowy moment, kiedy zobaczyłem, jak te efekty wyglądają i jak to wszystko wpłynęło na mnie jako nastolatka. Stwierdziłem, że a może właśnie my zostać dietetykiem.
No i skończyłeś uczelnię, tak? Tutaj tak. Gdański Uniwersytet Medyczny, ale nie zostałeś w Polsce, nie pracujesz, nie prowadzisz swojej jakiejś poradni, gabinetu, nie pracujesz w żadnym ośrodku medycznym, gdzie w Polsce mogą ludzie skorzystać z swojej porady, bo ty wyjechałeś do Afryki właściwie, na Madagaskar, na Wyspę Afrykańską.
Kolejny taki paradoks mojego życia, bo kiedy decydowałem się na dietetykę, myślałem, by pomagać takim osobom jak ja, czyli młodzieży z problemem otyłości. To był dla mnie taki priorytet, aby skończyć te studia, ale podczas toku nauczania wyjechałem na miesięczny wolontariat na Madagaskar w 2011 roku i wtedy zobaczyłem ten drugi świat. Jak wygląda ten świat biedny, gdzie są dzieci głodujące, gdzie ktoś nie dojada, gdzie nie ma właśnie tego problemu otyłości, ale jest problem niedożywienia. I wtedy mi się zmieniło w głowie.
No właśnie, co ty tam robisz na tym Madagaskarze w tej chwili?
W tej chwili prowadzę klinikę Flamboyant, czyli z francuskiego Płomień Afryki, z malgaskiego Hazumena. Jest to klinika, w której za darmo leczymy te najbiedniejsze dzieci kachetyczne, które są w bardzo złej kondycji.
Kachetyczne to znaczy niedożywione.
Tak, wyniszczone z niedożywienia. To już tak jest poprawnie nazwane. Takimi dziećmi państwo się nie zajmuje, państwo malgaskie, dlatego że służba zdrowia, edukacja, każdy sektor życia prywatnego i publicznego jest płatny, więc...
Ci najubożsi po prostu nie stać ich
tak,
na to,
nie stać, niestety
leczyć.
Umierają. I takim moim dietetycznym wręcz obowiązkiem jest leczyć te dzieci.
A ile lat już jesteś na Madagaskarze? Bo powstała już druga książka, ta książka, o której teraz mówisz, o swojej klinice napisałeś
tak.
Ostatnią książkę, ale wcześniej jeszcze była inna książka, czyli już parę lat tam przebywasz, już parę lat obserwacji i działalności na Madagaskarze jest.
Na stałe mieszkam od 2014 roku w Mampikuni. To jest taka mała miejscowość w północnej części Madagaskaru. W 2011 roku, w 2012 roku były to po prostu krótkoterminowe wolontariaty, gdzie poznawałem tą wyspę. I miesiąc po tym, jak skończyłem studia magisterskie, wyjechałem już na stałe. Pierwsza książka była po pierwszym takim rocznym wolontariacie, gdzie zajmowałem się dziećmi z domu dziecka przede wszystkim i to jest historia właśnie o nich. A tu druga książka to powstała w przeciągu ostatnich 3 lat, kiedy zajmowałem się tą kliniką, kiedy ta klinika powstawała, kiedy mieliśmy swoich pierwszych pacjentów niedożywionych. Wpisuję przede wszystkim pracę w tej klinice i też jak to wygląda powstawanie takiego miejsca. Te powstawanie tej kliniki i funkcjonowanie jej to jest szkielet całej tej opowieści i między tym wszystkim poprzeplatane są historie z życia misyjnego i też historie dzieci i młodzieży, z którymi miałem przyjemność i mam przyjemność pracować. I to jest bardzo dużo o marzeniach. Tak? Książka nazywa się Hazumena, o marzeniach z Czerwonej Wyspy. I też chciałem pokazać czytelnikowi, że marzenia nie jest to taki towar luksusowy tylko i wyłącznie dla nas tutaj w Europie, ale też te dzieci, które są w Afryce, które mają zdecydowanie niższy standard życia, one też marzą. I chciałem pokazać, jak te marzenia są różne, jak one się różnią od naszych marzeń, że dziecko marzy o mydle, żeby dostać mydło, że jest dziecko, które marzy, aby skończyć szkołę, że jest dziecko, które marzy o tym, żeby po prostu wyzdrowieć, albo żeby żadna czarownica nie rzuciła klątwy na jej rodzinę. No to całkowicie inne marzenia, ale równie ważne dla tych dzieci.
Czy ta książka jest gdzieś dostępna? Można ją gdzieś kupić?
Tak, książkę można nabyć poprzez mój profil na Facebooku. Można też książkę osobiście odebrać w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tutaj też chciałem wspomnieć, że książka jest objęta patronem honorowym rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a Biblioteka Główna ma swój duży udział właśnie w promowaniu tej książki i też samej pomocy merytorycznej.
Czyli po 4 latach mieszkania na Madagaskarze powinieneś już doskonale mówić po malgasku.
Tak, już
możesz pożegnać się ze naszymi słuchaczami w tym języku?
Veluman reodjabi, mistrza beceka za afaka mitantara mubani madagasikara, mistrza beceka nau, pitenia mnaha, secia ti resaka ti tena cara, cara dia cara, mistrza becek.
Daniel Kasprowicz, dietetyk. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studio. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Dziękuję również.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.